Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam na Pomorze na początku 1945 roku. Wtedy tysiące ludzi uciekało przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Obawiano się, jak Sowieci będą traktować cywilów, więc zdecydowano się na wyprawę w nieznane, byle na zachód. Była to jedna z największych w historii ewakuacji. Wiele osób straciło życie, doszło też do największych w historii katastrof morskich. Chodzi o zatonięcia statków Wilhelm Gustloff, Steuben i Goya. Ginęli jednak ludzie, zanim udało im się dotrzeć do portów i wsiąść na statek. Tak było podczas niemieckiej ewakuacji przez skuty lodem Zalew Wiślany, mówi Waldemar Kowalski, szef działu dokumentacji filmowej.
Z Zalewem Wiślanym wiąże się chyba jeden z najbardziej dramatycznych aktów tej całej tragedii ewakuacji ludności cywilnej i rannych. Dlaczego? Zalew Wiślany jest to akwen wodny ograniczony od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. No, nie jest to właściwa nazwa, ale można powiedzieć wielkie, wielkie, ogromne jezioro, długie na około 90 km, szerokie w zależności od miejsca, tam na 7 do 13 km. Ktoś by powiedział mniej głębokie, bo ta średnia głębokość to jest około 3 metry, wiadomo, w jednych miejscach 6, w innych tam 2 metry, ale ta średnia głębokość 3 metry i to myślę też miało jakieś tam psychologiczne oddziaływanie. Początkowo nie była możliwa ewakuacja tą drogą, ale po fale silnych mrozów, jakie nadeszły, tafla lodowa stała się na tyle mocna, że można było tamtędy kierować kolumny uchodźców. No i tak też się stało. Wyznaczono kilka takich dróg. Te drogi, no, przynajmniej w tej pierwszym okresie miały jakąś tam formę uporządkowaną, nawet oznaczono te drogi wyciętymi choinkami, ustalono pewne zasady przemieszczania się, że jeden wóz od drugiego wozu, bo na tą taflę lodową wjeżdżały kolumny składające się z wozów konnych, że musi być odpowiednia odległość, tam około plus minus 50 metrów pomiędzy jednym a drugim. Później w rzeczywistości oczywiście to różnie wyglądało. Utrudnieniem na pewno na tym zalewie było to, że no, zalew był również w komunikacji portów wewnętrznych, a więc były tam lodołamaczami kruszone warstwy lodu, aby drobne statki czy barki mogły się poruszać. Nad tymi nieszerokimi kanałami prowizoryczne budowano mosty, przez które te kolumny mogły się dalej poruszać w kierunku Mierzei. Doszło tam do wielu tragedii, do wielu śmierci. Przez zalew przeszły setki tysięcy osób. Ile tego na pewno nikt nie jest w stanie powiedzieć. Wiemy, że na pewno były to setki tysięcy osób. Wiele z nich zostało tam na zawsze. Skryły je wody zatoki. Dlaczego? Różne przyczyny. Po pierwsze, pogoda. Nie było dobrej pogody tak naprawdę dla uchodźców, bo albo były zawieje, albo były mrozy. I wówczas umierali czy z odmrożeń, czy na skutek załamania się tych tafli lodu pod nimi, ale byli na pewno w tym czasie bezpieczni z kolei od samolotów sowieckich. Bo jeżeli była piękna pogoda, ładna pogoda, słoneczna, no to nad zalew nadlatywały samoloty, które to przy pomocy bomb czy karabinów maszynowych atakowały również te kolumny cywilne. Także pogody dobrej na pewno nie było. W każdym momencie było ryzyko.
Ewakuację z Królewca, do którego podchodziła Armia Czerwona, przeżył Kazimierz Brandt. Urodził się w Klonówce koło Starogardu Gdańskiego. Ojciec odmówił podpisania Volkslisty, ale mimo to jego synowie byli powoływani do niemieckiej armii. Kazimierz Brandt trafił tam nie mając 18 lat. I nakazano mu wraz z innymi żołnierzami wycofywać się na Pomorze.
Ale z Królewca do Gdańska dostać się wtedy, to było marzenie świętej głowy. Wojsko wtedy już niemieckie. Oni mówili, każdy pójdzie na swoją rękę. Nie ma, że pójdziemy razem. Razem się nie przejdzie. Taki był śnieg i takie były zawalone drogi. To była jedna droga. Cała ta ludność tą jedną drogą cofała się do Gdańska. Na tych wozach siedziały tylko starsze kobiety, małe dzieci i niekiedy staruszek jakiś. I konie przy tym wozie były i oni się poruszali furmankami. Ale ta droga była tak zapchana, że tam żaden pojazd się nie zmieścił. I od czasu do czasu się widziało, że ten wóz się rozleciał, ta furmanka. Ani nie miał kto mu podejść, ani nie było części zamiennych. Ta furmanka tam leżała i oni stali przy tym śniegu i mrozie, a to była potworna zima była. Myśmy wpadli na to, że iść można było tylko morzem, nie drogą. tylko myśmy się zbliżyli do morza, to było niedaleko i morze można było iść, bo tam śniegu nie było tyle tego śniegu. I tak żeśmy się dostali przez parę dni do Gdańska, bez jedzenia, bez kwatery i tak dalej. No i myśmy szli, jeszcze tak grupkami chłopacy się zbierali po dwóch, po trzech. I szli morzem do Gdańska z Królewca.
Ewakuacja trwała dosyć długo, bo datuje się mniej więcej od 26 stycznia do początków marca 1945 roku. No później to już było bardzo duże ryzyko. Były jeszcze grupy ludzi, które mimo, że lód już był bardzo kruchy, bo przyszły ocieplenia wiosenne, ale jeszcze się decydowały wchodzić na lód, który się obniżył. Woda już na nim stała. Ten lód się łamał pod wieloma z nich. Później, kiedy już lodu zabrakło, jeszcze pływały barki ostatnie, które też przewoziły tą drogą. Także no, była to jedyna droga ucieczki na długi, długi okres w kierunku Piławy, Gdańska, później Gdyni, Helu i tak dalej i dalej w kierunku czy Niemiec, czy Danii.
Piława, Gdynia, Gdańsk czy Hel to miasta portowe, które dawały szansę na ucieczkę po tym, jak droga lądowa została odcięta. Jednak ucieczka przez morze też była bardzo niebezpieczna, podkreśla dr Marcin Westphal, wicedyrektor Narodowego Muzeum Morskiego.
30 stycznia 1945 roku z Gdyni wypływa Wilhelm Gustow. Do końca nie wiemy, ile na pokładzie tej jednostki wojskowej, bo to trzeba powiedzieć wprost. Niektórzy podnoszą, że to był statek szpitalny. W tym okresie to nie był statek szpitalny. Wilhelm Gustow był statkiem należącym do 2. Dywizji Szkolnej UBO, jednostką wojskową, obsadzoną częściowo przez wojskową załogę, posiadającą na pokładzie uzbrojonych żołnierzy, artylerię przeciwlotniczą i płynącą w eskorcie, w tym wypadku akurat 2 okrętów marynarki wojennej, czyli nie spełniał żadnych wymogów w świetle prawa międzynarodowego statku, czy to szpitalnego, czy statku cywilnego przewożącego na przykład rannych. To był w pełni okręt wojenny. No więc on został 30 stycznia w nocy storpedowany przez okręt podwodny dowodzony przez kapitana 3. rangi Aleksandra Marinesco. Zostały wystrzelone 3 torpedy, 4. nie opuściła wyrzutni. Te 3 torpedy trafiły, ten okręt zaczął tonąć. Dzięki temu, że tonął przez dłuższy czas, ponad godzinę, możliwe było ratowanie części osób, które były na pokładzie tego statku. Oczywiście do dzisiaj nie wiemy, jaka liczba pasażerów znajdowała się na pokładzie tego statku. To, co udało się ustalić badaczom, to jest ponad 6600 osób, które zginęły. Natomiast ile dokładnie było na pokładzie tego statku, to nie wiemy, bo oczywiście tam się podaje najróżniejsze liczby, ale mogą one oscylować w granicach 8000 osób, niektórzy mówią nawet o 10000. To oczywiście nie jest dzisiaj nie do potwierdzenia, nie wiemy tak naprawdę. Natomiast dla porównania, ta uchodząca za największą do tej pory tragedię morską, czyli zatonięcie statku Titanic w 1912 roku, tam zginęło 1500 osób. No więc trzeba powiedzieć, że największa tragedia morska wcale nie wydarzyła się na Atlantyku, a wydarzyła się w rejonie Ławicy Słupskiej u polskich wybrzeży i to było zatonięcie Wilhelma Gustowa. Potem mamy 10 luty, 45 rok, tonie Steuben, kolejna jednostka ewakuująca cywilów, żołnierzy, jednostki pomocnicze Wehrmachtu i Kriegsmarine. Tam ginie nieco mniejsza liczba osób, bo mówi się o 4,5 tysiąca, ale podkreślam, że to zawsze są liczby takie nie do końca potwierdzone, nie do końca pewne. No i kwiecień 45, kolejna wielka katastrofa morska, statek MS Goya. Tutaj też mówi się o około 6 tysiącach ofiar śmiertelnych. Oczywiście to są te największe jednostki, tonęły też mniejsze, te straty w ludziach były ogólnie duże. Trudno szacować je, bo tak naprawdę nie wiemy, ile osób było na pokładach tych jednostek, ile udało się dokładnie przewieźć. Szacuje się, że w czasie całej tej operacji ewakuacyjnej Kriegsmarine zdołała przewieźć ponad 2 miliony ludzi, czyli to jest ogromna operacja ewakuacyjna. Kilkaset jednostek pływających zaangażowanych do tej akcji. To się wszystko odbywało w warunkach zimowych na Bałtyku pod ostrzałem lotnictwa i częściowo okrętów podwodnych sowieckich, także zagrożenie było. Jednostki Kriegsmarine specjalnie dobrze były chronione przez eskortę, bo nie było już wtedy sił i środków na to. W pewnym momencie zaczęło brakować węgla dla tych opalanych węglem statków, ropy czy mazutu dla tych motorowców, no więc to były trudne sytuacje, ale trzeba przyznać, że w pewnym momencie nawet wbrew już wszelkim zasadom i wszelkim rozkazom ludność cywilna była ewakuowana na pokładach niemieckich okrętów podwodnych, co już było całkowitym złamaniem regulaminów i wszelkich zakazów. Kiedy czyta się na przykład relacje osób, które przeżyły wydarzenia, czy to z Wilhelma Gustowa, czy to z innych tych zatopionych jednostek, no to tam działy się dantejskie sceny w momencie trafienia torped, no chociażby przykład dziewcząt z Deutsche Mädelbund zaokrętowanych na pokładzie Wilhelma Gustloffa, które zostały między innymi umieszczone w pustym wówczas basenie, który znajdował się na pokładzie Wilhelma Gustloffa, no bo wcześniej w latach świetności swojej tuż po wodowaniu w końcówce lat 30. to był statek wycieczkowy organizacji Kraft durch Freude, czyli Siła przez Radość. No i był tam piękny, bardzo ładnie zdobiony basen. W tym czasie, w 1945 roku, on już był opróżniony z wody, no i służył jako miejsce zakwaterowania. Urządzono tam miejsce do spania dla dziewcząt z tej organizacji nazistowskiej. No i wszystkie te dziewczyny, które tam w tym basenie spały w nocy, zginęły, ponieważ no niemalże dokładnie w to miejsce uderzyła jedna z torped wystrzelonych z tego sowieckiego okrętu podwodnego. Była to tragedia, natomiast też trzeba pamiętać, w jakich warunkach to się odbywało i że te statki, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, to w większości przypadków były okręty wojenne, które w tym wypadku głównie Rosjanie mieli pełne prawo zaatakować.
Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów, ale zaczynamy naszą wizytę na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej od, no nie eksponatu, tylko od mapy.
Jesteśmy w części wystawy poświęconej kontrofensywie aliantów i Związku Radzieckiego, która miała miejsce od roku 1943, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu na III Rzeszę rozpoczęto liczne ataki. Możemy na mapie, która jest prezentowana na wystawie, zobaczyć symbolicznie, jak przebiegały kierunki ofensywy Armii Czerwonej, w jakich datach miały miejsce najistotniejsze wydarzenia, w jakich datach wojska sowieckie przekroczyły granice Polski, ale też w jakim okresie zbliżyły się do granic III Rzeszy, czyli jeśli chodzi o ten nasz tutaj teren, to Pomorza, Prus Zachodnich i Prus Wschodnich. Jest to jesień roku 1944, to jest pierwsze pojawienie się wojsk sowieckich w okolicach Prus Wschodnich. Najpóźniej drugi etap to jest od stycznia roku 1945. Pojawiają się tutaj oddziały sowieckie, są regularne walki. Następnie następuje odcięcie Pomorza Gdańskiego. Armia Czerwona dociera do morza, a następnie do maja stopniowo likwiduje oddziały niemieckie znajdujące się w delcie Wisły i na Pomorzu Gdańskim.
Jesteśmy przy eksponacie bardzo dużym, ale bardzo także znaczącym dla tematu ewakuacji przed frontem.
Na wystawie jest prezentowany dzwon okrętowy z pokładu Wilhelma Gustloffa. Został on wydobyty z wraku po wojnie. Znajdował się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego, a następnie został przekazany do Muzeum II Wojny Światowej, aby zostać pokazanym na wystawie stałej.
Ogromny jest ten dzwon.
Dzwon słusznych rozmiarów. W tamtych czasach te dzwony były już raczej takim pewnym symbolem, nawiązaniem do tradycji, ale mimo wszystko na pokładach statków się znajdowały i dalej pełniły swoją funkcję, organizując niejako dźwiękiem życie załogi na pokładzie.
To, że atakowane były okręty Kriegsmarine, no to właściwie w tym nie ma nic dziwnego, no bo to był wróg, to był przeciwnik i prawa wojny pozwalały jak najbardziej zaatakować wrogi okręt. Natomiast tutaj w przypadku ewakuacji zachodzi pytanie, czy statki transportowe wypełnione ludnością cywilną mogły być atakowane, albo statki przewożące rannych, chorych żołnierzy. Natomiast trzeba powiedzieć jedną zasadniczą sprawę. W znakomitej większości okręty biorące udział w ewakuacji to były jednostki wojenne bądź jednostki cywilne wcielone do Kriegsmarine, czyli mające status okrętów wojennych. Zgodnie z prawem wojennym, prawem morskim, jeżeli wypływał statek szpitalny z portu, to on musiał być pomalowany nie w barwy maskujące, czyli najczęściej na biało, czasami na szaro, ale zazwyczaj na biało, musiał mieć w kilku miejscach, a szczególnie na burtach, duże, wyraźnie widoczne czerwone krzyże. Nie mógł mieć na pokładzie uzbrojonych żołnierzy, nie mógł mieć obrony przeciwlotniczej, nie mógł być eskortowany przez jednostkę wojskową, a przed jego wypłynięciem otwartym tekstem radiostacje brzegowe musiały nadać dokładne informacje, jak się nazywa, jakim kursem będzie płynął, kiedy wypływa i jaki jest jego port docelowy, żeby wszystkie inne okręty wojenne wiedziały, że te jednostki nie wolno atakować. Natomiast Tutaj czy to Wilhelm Gustloff, czy inne jednostki płynęły w eskorcie, miały na pokładzie uzbrojonych żołnierzy, były wyposażone w artylerię przeciwlotniczą, nie były pomalowane jak statki szpitalne. W związku z tym, czy to Aleksander Marinesko, czy Konowałow, który był dowódcą tej jednostki, która zatopiła Goje. Oni mieli pełne prawo zaatakować te jednostki. Oczywiście zdarzały się przypadki, gdzie mimo tego, że zostały spełnione wszelkie normy prawa międzynarodowego, te statki szpitalne i tak były atakowane, i tak były topione. I to z tego, co mi wiadomo, to pierwsze takie przypadki to były trafienia torpedami niemieckich ubotów. Można by tutaj się licytować, że na przykład Związek Sowiecki nie podpisał konwencji haskiej, konwencji genewskiej o prawach wojny, kwestia jeńców wojennych, ale Niemcy podpisały taką konwencję. I oczywiście Niemcy pierwsi nie przestrzegali tych zasad prawa morskiego, bo ich okręty podwodne topiły właściwie wszystko, co podpłynęło pod wyrzutnię, nieważne jaki to był statek. Oczywiście tłumaczono się potem, że nie wiedzieli, że nie mieli informacji, tak, no chociażby 3 września to nie Atenia, statek pasażerski, niewojenny, płynący samodzielnie i to taki, który według wszelkich zasad prawa wojennego nie powinien być zaatakowany, a Fritz Julius Lemp, dowódca U-30, zatapia go, oczywiście potem się tłumaczy, że on nie wiedział, że to był statek pasażerski, że nie mógł go zaatakować. Tak więc Niemcy pierwsi zaczęli atakować jednostki cywilne, których teoretycznie nie powinni zatapiać. No i to jakby była też odpowiedź później dowódców sowieckich, no bo oni wiedzieli, że ich jednostki także są topione i w tym momencie wojna rządziła się już takimi prawami typowo wojennymi i właściwie nie było litości dla nikogo.
Skąd ludzie wiedzieli, że będzie taka możliwość transportu morskiego i że można uciekać z tych terenów, które za chwilę będą polem walk?
Częściowo ewakuacja ogłaszana w głębi lądu była publicznie podawana do wiadomości, natomiast częściowo były to informacje przekazywane pocztą pantoflową bądź od żołnierzy, którzy uciekali, wycofywali się, przekazując ludności cywilnej. Częściowo była to ewakuacja zorganizowana. Tym zajmowały się miejscowe komórki NSDAP, Kreisleiterzy, czyli zarządcy powiatowi partii nazistowskiej mieli obowiązek ogłosić ewakuację, mieli obowiązek sformować kolumny marszowe nad wzorować tą całą ewakuację. To bardzo różnie wyglądało w różnych okręgach partyjnych. Na przykład w Prusach Wschodnich ogłoszono tą ewakuację dosłownie w ostatnim momencie, kiedy właściwie już nie było szans na ewakuowanie się. W okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie Gauleiter Albert Forster ogłosił to nieco wcześniej, że w wielu miejscach ta ewakuacja mogła przebiegać w miarę normalnie, w miarę w spokojnych warunkach, ale mówię w miarę, bo to i tak ten czas na ewakuację był dość krótki, a poza tym tempo ofensywy sowieckiej było tak duże i opór niemiecki tak słabo zorganizowany, że często było tak, że te kolumny uchodźców były wyprzedzane przez sowieckie czołgi, atakowane przez sowieckie samoloty. Dla okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie został opracowany tak zwany EWA FAL, czyli plan EWA, plan ewakuacyjny, który mówił dokładnie, jakie są etapy, jakie są kolejne stopnie alarmu ewakuacyjnego. No cóż z tego, kiedy to nie zawsze przebiegało tak, jak przewidywały to dokumenty, nie zawsze było tak, że miejscowe komórki NSDAP ogłosiły tą ewakuację. Częściowo twierdzono, że trzeba walczyć o każdy dom, że nie wolno się wycofywać, nie wolno się poddawać. Wiadomo, mężczyzn zabrano do Volkssturmu albo do kopania rowów przeciwczołgowych, no więc nie miał kto często nawet ewakuować rodzin. To wyglądało bardzo różnie w różnych miejscach. Te informacje częściowo były przekazywane tak, jak to przepisy mówiły, natomiast czasami to było po prostu w panice. Pojawiły się pierwsze czołgi sowieckie gdzieś w oddali, dźwięki armat, wybuchów, no więc trzeba było zwyczajnie uciekać. I wtedy to już była bardziej paniczna ucieczka, a nie ewakuacja.
Przez Gdańsk przewinęło się 1,5 miliona osób, ale i w samym mieście nie brakowało problemów. Niemcy pomagali sobie zastraszając ludzi lub zabijali niewygodnych świadków ich wcześniejszych zbrodni. Częściowo więźniów jako siłę roboczą ewakuowano, ale w więzieniu przy ulicy Kurkowej było jeszcze około 600 skazanych, mówi Waldemar Kowalski.
W tym czasie kadra więzienna była już osłabiona chociażby tym, że wiele osób ze straży zostało skierowanych na front. Pozostały no, te osoby naprawdę niezbędne. Doszło do wybuchu buntu, krwawego buntu. Były ofiary śmiertelne po jednej, po drugiej stronie. Niemcy widząc, że nie są w stanie zapanować nad tą masą więźniów, byli zmuszeni otworzyć bramy więzienia. No i ci osadzeni wyszli na wolność. Być może dzięki temu uniknęli tragedii wymordowania w inny sposób, bo Niemcy starali się raczej nie zostawiać tego typu osób przy życiu. Zresztą ten terror był wszędzie widoczny, skoro jesteśmy przy ulicy Kurkowej. Wystarczy, że przejdziemy przez mur więzienny i znajdziemy się na terenie obecnej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, gdzie w czasie wojny była siedziba główna Gestapo. Tam również odbywały się pewne dramaty mówiące o tym, że Niemcy do końca starają się poprzez terror wymusić pewną dyscyplinę. Nie liczą się tu z nikim, bo chociażby na dziecińcu wspomnianego Gestapo 30 stycznia rozstrzelano prezydenta policji von Salisza, ale rozstrzeliwano inne osoby, bo chociażby pod koniec stycznia przywieziono grupę 30 więźniów ze Stutthofu, więźniów z grupy krematoryjnej, którą zamknięto w garażu i karabinami maszynowymi, strzelając przez te drewniane drzwi garażu, wszystkich wymordowano. Niedługo później, na początku lutego, przywieziono grupę Żydówek, które również wymordowano na tymże dziedzińców. Także terror dotyczył zarówno osób zniewolonych, ale był też przez Niemców skierowany w tym okresie w Gdańsku również, w kierunku własnej ludności, a nawet w kierunku własnych żołnierzy. Dowodem tego jest chociażby rozkaz ścigania dezerterów, ich natychmiastowej degradacji i egzekucji poprzez powieszenie lub rozstrzelanie, rozkaz z 15 lutego 1945 roku. I to było widoczne również w Gdańsku. Mamy tu miejsca, które zapisały się w historii, we wspomnieniach. Mamy Aleję Zwycięstwa za Bramą Oliwską, gdzie wieszano dezerterów. Ostatnie osoby wisiały przez dłuższy okres czasu, także przy Alei Zwycięstwa wieszano przede wszystkim mężczyzn, ale wieszano również kobiety, o czym nie zawsze się może pamięta, bo na przykład w Parku Stevensów są relacje mówiące o tym, że były tam również wieszane kobiety.
Wielu Polaków, którzy przyjechali później do Gdańska, nawet widzieli te osoby, które były cały czas powieszone. Nie wszystkie te ciała usunięto.
Tak, nie wszystkie usunięto, nawet o takich ciałach wiszących już w momencie wchodzenia tu wojsk sowieckich mówią relacje. Również żołnierzy polskich, bo niewielka grupa żołnierzy polskich również brała udział w zajmowaniu Gdańska i w tych wspomnieniach również są właśnie fragmenty dotyczące tych wiszących Niemców z tabliczkami: byłem zbyt chórzliwy, byłem zdrajcą, z dezerterem i tak dalej. Postępowano w ten sposób nie tylko w Gdańsku, ale na wielu innych terenach. Są relacje na przykład z okolic Miastka, droga z kierunku Miastka na Białoburze. Tam również był cały szereg osób w ten sposób potraktowanych, które, no tak jak mówił tabliczkę, nie chciały walczyć dalej za Führera, za III Rzeszę.
Tym, którym udało się uciec drogą morską, nie uchronili się przed fatalnymi warunkami życia w nowym miejscu, dodaje dr Marcin Westphal, wicedyrektor Narodowego Muzeum Morskiego.
W całej akcji ewakuacyjnej szacuje się, że Kriegsmarine zdołało przewieźć około 2 milionów ludzi, przy czym tu mówimy też o żołnierzach, nie tylko o samej ludności cywilnej. Nie mamy dokładnych liczb, chociaż głównie niemieccy historycy starają się to uszczegółowić, podawać w miarę precyzyjne dane. No, mówi się, że tej ludności cywilnej ewakuowano około 1 miliona osób, czy też trochę ponad 1 milion osób, 1 100 000, 1 200 000, niektóre szacunki podają. Reszta to byli żołnierze, ranni, funkcjonariusze partyjni. Natomiast sytuacja, jaką zastali w portach docelowych, była bardzo różna. Trafiali do różnych portów, niektórzy do Hamburga, inni do Kilonii. Często trafiali na przykład pod bomby alianckich bombowców, które w tym czasie przeprowadzały nalot. Część z nich na przykład lądowała w Danii. Część tych, którzy ewakuowali się na niektórych jednostkach wojskowych, na przykład na Bornholm. No więc tam było w miarę spokojnie, tam nic im nie groziło. Także losy tej ludności były bardzo różne, ale zasadniczo, jeżeli trafiały do dużych niemieckich miast, już od jakiegoś czasu bombardowanych przez aliantów, no to zasilały te osoby rzesze mieszkańców tamtych miast, którzy byli bez dachu nad głową, którymi musiała zająć się opieka społeczna niemiecka. Oczywiście partia próbowała, NSDAP, dopóki jeszcze była u władzy, próbowała jakoś zorganizować to, pomóc im, ale zasadniczo powiększali chaos, który tam panował. Często trafiali do takich prowizorycznych obozów dla przesiedleńców. W przypadku tych, którzy dotarli tam w styczniu, no to jeszcze kilka dobrych miesięcy spędzali w takich warunkach. W przypadku tych, którzy dotarli tam gdzieś w kwietniu czy w samym początku maja, no to były to kilka dni tak naprawdę do zakończenia wojny. Natomiast często ci ludzie potem jeszcze przez długie miesiące żyli w tych złych warunkach, w tych zbombardowanych miastach. Także jedyne co, to udało im się uratować życie, nie wpadli w szpony Sowietów, natomiast właściwie niewiele dobytku własnego. No i też często te warunki, w których mieszkali i żyli przez długie, długie miesiące, też nie były dobre.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.